Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dziś w sukcesie pisanym szminką Leszek Melibruda, psycholog społeczny. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam.
I Dagny Kurdwanowska, autorka książek, dziennikarka, działaczka na rzecz kobiet. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu.
A tematem będzie lęk. Jak się okazuje, zamiast podejmować większość decyzji życiowych, i tych małych, i tych dużych, i kierować się radością, taką najbardziej pozytywną emocją, my kierujemy się lękiem w większości. No i te wybory są różne. Co takiego wielkiego jest w tym lęku, że tak potrafi zawładnąć naszym życiem, Leszku?
No, lęk ma swoje pozytywne, negatywne strony. To, że często chcielibyśmy się od niego uwolnić, oznacza tylko, że nie potrafimy zobaczyć jego pozytywnego oblicza. Natomiast są takie osoby, które nie potrafią przeżywać lęku, ponieważ lęk jest mobilizacją do ucieczki. Stąd też, kiedy mówisz o decyzjach lękowych, to najczęściej są decyzje, które są podszyte lękiem ucieczkowym, ażeby jak najszybciej coś załatwić, a nie najlepiej, ażeby jak najwięcej z tego, co można zdobyć, albo innymi motywami, które nas mają uwolnić. Stąd te decyzje lękowe nie są najlepsze, chociaż od razu muszę dać jednym oddechem. Jest tak,
jednym,
że...
Koniecznie.
No właśnie, że coraz więcej jest badań, które pokazują na te pozytywne strony lęku. Na przykład ostatnio w tym roku, no, nawet w tym miesiącu, ukazały się badania, które były prowadzone w Kanadzie, które pokazały, że ludzie lękowcy, a więc ci, którzy mają problem z lękiem, okazuje się, że 2 godziny wcześniej, jeśli mają problemy sercowe, pojawiają się w szpitalu i było badanie prowadzone na dużej grupie zawałowców, gdzie okazało się, że lękowcy wyszli z tej opresji lepiej niż ci, którzy właśnie lęku nie doświadczają. A więc to jest przykład na takie dobre strony też lęku.
No tak, każda emocja ma i dobre, i złe. Pytanie, ile z tych dobrych, a ile z tych złych wykorzystujemy w życiu. Zmiana perspektywy walki z lękiem, Dagny, to twój obszar specjalizacji.
Zdecydowanie, bo ja jestem bardzo doświadczonym praktykiem, jeśli chodzi o lęk.
Z zawałem nie będziesz miała problemu.
Przynajmniej z tym, tak. Przez wiele lat doświadczałam i lęku, i stanów lękowych i bardzo długo nie potrafiłam zrozumieć, że moja strategia jest zupełnie bez sensu, ponieważ ja z tym lękiem starałam się walczyć. Tak jak wiele osób, kiedy doświadcza tego lęku, czuje go w ciele, to chce, żeby on jak najszybciej zniknął, żeby już nie było tego drżenia, tego stresu. Więc robi coś zamiast, żeby ten lęk zniknął. Nie wiem, pójdzie na zakupy, coś sobie zrobi przyjemnego i wtedy ma takie poczucie, że ten lęk odchodzi.
Tak go taka zapchaj dziura troszeczkę.
Tak, tak. Chowamy go trochę do szafy i domykamy nogą, żeby on stamtąd do nas nie wyskoczył. No tylko co się dzieje, jak go chowamy do szafy? On nadal jest. I ta strategia walki jest o tyle niedobra, że no jak walczymy, no to ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Ale jeżeli walczymy sami ze sobą w tym momencie, no to i my wygrywamy, i my przegrywamy. A lęk nadal w nas jest i on tak bardzo chce nam powiedzieć to, co ma do powiedzenia, że w końcu nas po prostu położy, mówiąc kolokwialnie, na glebę, dociśnie, żeby wreszcie go wysłuchać. No weź mnie, posłuchaj, kobieto, co ja ci chcę powiedzieć.
Czy pisanie książki z Leszkiem, bo ostatnio wydaliście książkę, a może nie ma się czego bać, no i dzisiaj będziemy się zastanawiać, czy jest się czego bać, czy nie ma, było taką dla ciebie, można by rzec, autoterapią?
Troszeczkę tak, to był kolejny krok w pojmowaniu tego, czym lęk jest, co on mi robi i jakie on ma skutki w moim życiu. Natomiast najważniejsze dla mnie było to, że ja wreszcie zrozumiałam, że walka nie ma sensu, że oswojenie, zrozumienie lęku daje mi znacznie więcej. Takie trochę zaprzyjaźnienie się z tym lękiem i podejście do niego z ciekawością. Bo kiedy ma się takie podejście, to wtedy można przejść do tego kolejnego kroku, o którym z Leszkiem mówimy, czyli do zadaniowego rozwiązywania różnych problemów, które przed nami istnieją. I wyzwań.
No, żyjemy w epoce chaosu, turbulencji, ogromnych zmian, atakującej nas technologii, więc no, pytanie, czy jest się czego bać, żyjąc tu, gdzie dziś żyjemy, i o tym za chwilę.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dziś zastanawiamy się, czy jest się czego bać, czy nie ma się czego bać, żyjąc w takich czasach, jak żyjemy. Mówię tutaj generalnie o naszym wnętrzu, czyli na przykład lęku, tudzież strachu, bo można to zamiennie używać. Właśnie, czy to tylko to samo?
No wyszedł, właśnie, nie? Że nie.
No, no,
dzięki,
czyli nie zgadzam się ze swoją
uwagę, ponieważ to jest jedna z takich głębokich mistyfikacji naszego myślenia. Lęk i strach to nie to samo. Strach istnieje obiektywnie. Jest odruchem biologicznym, który towarzyszy życiu nie tylko człowieka, ale wszystkich zwierząt. Strach tym się różni od lęku, że jest wywoływany, taki stan emocjonalny, konkretnym zagrożeniem. I jesteśmy wyposażeni często w różnego typu odruchy, którymi rządzi strach. Jak położymy dłoń na gorącą, na co możemy
położyć?
Na prowiz, żelazko.
Jeżeli ktoś pamięta, co to jest prowiz.
Ja pamiętam świetny serwis.
Tak. No to jest ten odruch cofania ręki. To jest odruch, który nas ma chronić, tak jak i strach ma chronić. Natomiast lęk w zasadzie obiektywnie nie istnieje. Lęk my tworzymy. Tworzy go nasza wyobraźnia, tworzą go nasze myśli, a więc lęk to jest pewien wytwór naszego stosunku do ludzi, do świata. W związku z tym można powiedzieć, że nie można żyć bez lęku, bo dlatego, że nie można żyć bez wyobraźni, nie można żyć bez myślenia. Wszędzie, gdzie występują procesy myślowe, a w szczególności tak zwane dialogi wewnętrzne, kiedy rozmawiamy ze sobą, wszędzie tam jest szansa, możliwość pojawienia się...
Niektórzy się też kłócą, że to są monologi,
niektórzy czasami to jest monolog. Okej, to jest bardzo ważna różnica, bo ci, którzy toczą tylko monologi, bardziej są zniewoleni przez swoją wewnętrzną drużynę, a więc takie postacie, które rządzą naszym życiem. Natomiast ci, którzy dyskutują ze sobą, no, mają trochę więcej wolności, to znaczy ich super szef chce się włączyć w to, co rządzi nimi, czyli nami. Więc lęk jest inną postacią przeżywania rzeczywistości, najczęściej rzeczywistości, którą tworzymy, niż strach. Dobrze jest o tym pamiętać. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jesteśmy wszyscy pod wpływem takiego kartezjańskiego, więc to jest XVII wiek, myślenia, że lęk, a więc emocja, a więc serce, to jest coś innego niż rozum. Serce i rozum, to się dla nas kojarzy jako dwie odrębne rzeczywistości, a to jest łuda. To tak nie jest. Badania wszystkie pokazują, że lęk nie występuje bez myślenia. I możemy mówić o myśleniu lękowym i myśleniu racjonalnym, czy też myśleniu emocjonalnym i myśleniu racjonalnym. To jest bardzo ważne założenie, bo my uważamy, że lęk to jest jakaś siła, która nami rządzi i która jest niezależna od naszego myślenia. Nie. Lęk jest częścią naszego myślenia.
My jeszcze jesteśmy takimi mistrzami, że jak pojawia się myśl, potem pojawia się ta emocja, czyli lęk, to następnie włączamy znowu głowę i racjonalizujemy. Właściwie sami sobie udowadniamy, że nie mamy racji, nie powinniśmy pójść za czymś, co jest marzeniem, bo tak mocny jest lęk. Dagny, mówiłyśmy o tej epoce chaosu, no bo to jest taki czas ogromnych zmian. Ciągle nas atakuje telefon i atakuje nas, bo sami pozwalamy się zaatakować na przykład poprzez social media. To jak się dziś wyciszać?
Oczywiście tych metod jest wiele. Medytacja jest jedną z nich, ale bardzo ciekawym rozwiązaniem, o którym my też w książce wspominamy, jest tak zwane kreowanie białej przestrzeni, białego pokoju. Tak, i to jest taka przestrzeń w naszym życiu, w której odłączamy się.
Ale to nie jest
się.
Ten pokój na Sobieskiego.
Bez klamek? Nie. To wbrew pozorom nie jest pusty pokój, natomiast są tam, wyrzucone są z niego wszystkie przeszkadzacze, które nie pozwalają nam być w kontakcie ze sobą. Wyłączamy telefon, wyłączamy wszystkie inne urządzenia, które mogą nas rozpraszać i zostajemy ze swoimi myślami, ze swoimi emocjami. To, co bardzo jest ciekawe a propos naszego telefonu, bo ja jestem na etapie odwyku od smartfona i idzie mi bardzo ciężko, ale Leszek mi wytłumaczył też, dlaczego tak się dzieje. Okazuje się, że wyłączając telefon i w powiadomienia, potrzebujemy aż 2 dni, żeby przestać oczekiwać, że coś do nas przyjdzie.
Stand by,
tak. A jeszcze gorzej jest z wibracją, bo potrzeba tygodnia, żeby odzwyczaić się od takiego poczucia, że coś ci wibruje.
Jezu,
takie fantomowe
na drugą
wibracje.
Stronę pod tytułem Jezu, jakby tutaj było dobrze, gdyby nic nie przyszło. Jakby generalnie moje oczekiwanie już poszło w drugą stronę.
Tak, czyli jeżeli ktoś się wybiera na urlop, to warto zacząć praktykować trochę wcześniej przed urlopem, żeby nie spędzić urlopu w oczekiwaniu na wibracje lub powiadomienia.
Bardzo, ponieważ to jesteśmy jednak w programie kobiecym i wiem, że jeżdżąc po Polsce, jak pytam się, czego kobiety się najbardziej lękają się samotności. Myślę, że chciałabym, żebyśmy o tym też porozmawiali. Ale to za kilka minut.
Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
przypomnę, Dagny Kurdwanowska i Leszek Malibruda są dziś ze mną w Chili Z. Rozmawiamy o lęku. Wspomniałam o tym, że kobiety często boją się najbardziej w życiu samotności. Na drugim miejscu jest oczywiście strach o zdrowie rodziny. No, patrz, dzieci, partnera, męża. A słyszałam też, i pytanie, czy to jest w ogóle prawda, że mężczyźni najbardziej boją się śmierci. Ja na pierwszym miejscu wymieniają swoją generalnie śmierć, a dopiero później są inne lęki.
No można powiedzieć, że tak, że przyczyny mogą być różne. U kobiet często stwierdza się większą gamę różnego typu skojarzeń, myśli, również i słów. W związku z tym wyobraźnia może przynosić wiele różnych zagrożeń związanych z egzystencją i byciem wśród ludzi, bo to, co ciekawe, to samotności boją się nie tylko ci, którzy są rzeczywiście samotni, nie mają rodziny, czy też z jakichś powodów.
No ci to już mają to, więc...
Ale więc samotność często przeżywają ludzie, którzy są wśród ludzi. I to oznacza, że w dużym stopniu albo niezaspokajane są ważne potrzeby tych ludzi, albo ci ludzie w ogóle nie mają uświadomionych, czy te kobiety nie mają uświadomionych tych ważnych celów. Dzisiaj rzeczywiście niezwykle ważną sprawą, młodzież to lepiej rozumie niż dorośli, jest kwestia umiejętności definiowania celów życiowych. Cele życiowe to nie jest to samo, co plany. Jeśli planuję wyjechać na Majorkę, to dla niektórych to jest cel życiowy, bo nie mają innych ważniejszych. A młodzież chciałaby wiedzieć, po co żyje. Młodzież chciałaby wiedzieć, to znaczy nie cała młodzież, ta, która myśli i ta, która...
Generalizując.
No oczywiście. I ta, dla której rozwój osobisty na przykład oznacza coś bardzo konkretnego.
No wiesz, wydaje mi się, że po prostu się też czasy zmieniły, że kiedyś ja jako młodzież zastanawiałam się, Boże, chciałabym spróbować, jak smakuje prawdziwa czekolada. Albo chciałabym, nie wiem, gdzieś wyjechać za granicę. I żeby mi dali paszport. Natomiast dziś, ponieważ żyjemy naprawdę w takich czasach, które pozwalają na skupienie się na tym, żeby mieć rozwój duchowy, zastanawiać się, po co tu jesteśmy, po co ja tu jestem, kim jestem, do czego dążę, no to też to spowodowało, no, że tym młodym dziś jest...
Tak, tylko że w wielu przypadkach, kiedy się zastanawiamy, do czego dążę, to najczęściej prezentujemy sobie czy innym pewne plany związane z jakimiś zadaniami, które mamy wykonać. A okazuje się, że to jest trochę za mało, bo dlatego, że ci ludzie, którzy zrealizują takie plany, wyjeżdżają na tą Majorkę, wracają i mają takie poczucie, no i co teraz dalej? No właściwie nie było nic takiego ciekawego. No fajne widoki, no dużo słońca, ale głębszego sensu nie odnajdują. Stąd to nie leczy samotności, to nie leczy obniżonego nastroju, bo często z poczuciem samotności wiąże się z jednej strony zagrożenie, a z drugiej strony smutek.
Wiesz, niektórzy się lękają, będąc w związkach i nawet okej, że po prostu to utracą. Mówiliśmy o motywacji powodowanej właśnie lękiem. Mówiliśmy o motywacji powodowanej radością. No to z jednej strony mówimy, że lęk ma w sobie dobre strony, no ale gdzieś potrafi nas wyprowadzić na manowce.
Oczywiście, że tak, dlatego że to, o czym powiedział Leszek, jeżeli podejmujemy decyzję z powodu lęku i z mojego doświadczenia dokładnie tak było, kiedy ja się czegoś bałam i dlatego podejmowałam jakąś decyzję, to zawsze był jakiś rodzaj ucieczki. Niech to będzie sobie taka decyzja, jestem w pracy, mam fajną pracę w zasadzie, ale tak już czuję, że nie do końca się tam dobrze czuję i chciałabym to zmienić, no ale zaczyna się to myślenie. No tak, ale jak ja sobie poradzę, czy gdzie indziej będzie mi tak samo dobrze? I w tym momencie warto wyważyć te korzyści, które nam przynosi lęk i korzyści, które mogłybyśmy mieć, czy moglibyśmy mieć, podejmując decyzję z zupełnie innych powodów, czyli na przykład motywując się radością. Jaka inna jakość będzie tej decyzji, jeżeli my popatrzymy na to z takiego punktu widzenia, co mi sprawia radość, co mi daje satysfakcję. Czy tu, gdzie jestem, to daje mi satysfakcję, czy na przykład w tym nowym miejscu byłoby być może trochę lepiej, z taką akceptacją też, że oczywiście zmiana niesie jakieś ryzyko. Ale jeżeli zmienimy tę perspektywę patrzenia na lęk i patrzenie na lęk bez lęku, ale z ciekawością, to też możemy lęk potraktować jako ciekawą informację o nas, bo dlaczego my się właściwie boimy tej zmiany? Więc jakaś równowaga pomiędzy lękiem a rozsądkiem.
No tak, jak mamy dużo lęku, to często dążymy do tego, żeby się go pozbyć, żeby go nie czuć i wtedy czujemy się troszeczkę bardziej szczęśliwi.
No i ten sukces nam może uciec, taki życiowy w rozumieniu naprawdę spełnienia. I myślę, że w naszej kolejnej części porozmawiamy o gdybaczach i autosabotażu.
Sukces pisany szminką w Chili Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
No to powiedzmy, że wszyscy słuchający nas już chcieliby się motywować radością i sobie myślą, jak ja bym to i to zrobiła, czy zrobił, to byłoby cudownie w życiu i czuję już tę emocję, a tu nagle znowu włącza się pan lęk, czy pani lęk, żeby nie było, że tak jakoś przypisuję to płci. No i pojawia się gdybanie. No tak, ale jak ja pójdę za tym, no to jak ja spłacę kredyt, a jak ja pójdę za tym i się nie uda, to co będzie? A jak ja pójdę za tym i się nie uda, to ludzie mnie ocenią, będzie wstyd, prawda? I ten wstyd się włącza. No i zaczyna się autosabotaż.
Tak, gdybacze to są tacy nałogowi narzekacze. Okazuje się, że narzekanie może przynieść nam sporo korzyści.
A, jednak.
Po pierwsze, zbliża nas do innych, którzy też narzekają.
To tylko w Polsce chyba.
To prawda, to jest ta polska norma negatywności, którą wyróżniamy się wśród innych krajów. Po drugie, gdybanie daje nam korzyści no takie, że zajmujemy się gdybaniem, a więc myśleniem o różnych zagrożeniach i wtedy nie zajmujemy się zadaniami, które możemy wykonać w związku z tym, ażeby przeciwdziałać zagrożeniom, rozwiązywać zagrożenia, które rzeczywiście istnieją i budować plany, żeby nie było przyszłych zagrożeń. Więc lepiej jest trochę ponarzekać, niż rzeczywiście skupić się i zbudować plan, a więc zbudować strategię. Od razu wtedy powiedzieć, że strategia zaczyna się nie w głowie, tylko zaczyna się na papierze. To znaczy wtedy mówimy o strategii, nie wtedy, kiedy sobie pomyślimy, co zrobimy, albo co powinniśmy zrobić, tylko kiedy sobie to spiszemy. To jest niezwykle ważna potęga wizualizacji, która powoduje, że nasz mózg po prostu inaczej pracuje i zachęcam wszystkich do tego, żeby myśląc pisali. A ja już nie mówię, żeby myśleli, zanim będą mówić, bo tak często jest.
W ogóle lepiej najpierw napisać, a potem to powiedzieć, bo to jest, zresztą ja też Państwa bardzo zachęcam, to jest niesamowite ćwiczenie takie autorefleksyjne, że powiedzmy pojawia się jakaś emocja, nawet niech to będzie złość, teraz wyjdźmy z lęku, niech to będzie złość na kogoś, prawda? I wypisujemy to na kartce, co myślimy, co czujemy i w ogóle te wszystkie słowa, epitety. I potem trzeba to przeczytać na głos. I to już jest pierwsza lekcja do tego, żeby tego nie wypowiedzieć. Jak to się mówi, najpierw sprawdź, jak chcesz otworzyć usta, czy coś jest prawdziwe, potem czy będzie powodowało zmianę, a następnie czy kogoś od razu nie rani.
No ale niestety mamy do czynienia i to dotyczy jakieś 75% naszego społeczeństwa, a nie tylko naszego, z tak zwanymi wielepami. Wielep wie lepiej.
Wielep
ma to do siebie, że cokolwiek byśmy tutaj nie powiedzieli, cokolwiek by ktokolwiek nie wymyślił, to wielep wie lepiej. On się odwoła do różnych i doświadczeń, i obserwacji, i wiedzy, i czegoś tam jeszcze i on będzie zawsze podświadomie kwestionował. To nie jest tak, że wielepy zawsze mówią nie masz racji. Nie, wielepy zawsze dodają swój komentarz, który ma neutralizować pewną nowość czy inspirację w tym, co słyszymy od innych. Dlatego tak ważną kwestią w porządkowaniu, zmaganiu się z lękiem jest ciekawość, bo to jest odruch bezwarunkowy. Z ciekawością się rodzimy, z lękiem nie. I ciekawość może rzeczywiście nam pomóc w zrozumieniu lęku, a nawet wykorzystaniu energii, która wiąże się z tą emocją.
Tak, to jak w takim razie obudzić ciekawość? Jak to wyjąć tego potwora ze środka?
Potwora
oswoić,
dobrze jest właśnie
nakarmić.
Wyjmować z taką życzliwością, bo w końcu wyjmujemy go z siebie, więc z życzliwością wobec siebie przede wszystkim. To całe gdybanie, narzekanie też często się wiąże z tymi ocenami, które my mamy w głowie i to, co my sobie powtarzamy, że jesteś taka, siaka, inna. I one też powodują duże lęki i taki strach przed tym, żeby się z tym wszystkim zmierzyć. I mądra kobieta Małgosia Marczewska ostatnio dała mi takie zadanie, że mam sobie tak notować, ile razy dziennie siebie oceniam. I kiedy mózg dostaje takie zadanie konkretne, to on naprawdę zaczyna to robić. I ja z przerażeniem stwierdziłam, że tych takich podświadomych ocen, których my nie słyszymy, bo one nie dochodzą do nas, w ciągu dnia jest bardzo, bardzo dużo. I że często lęk, który ja odczuwam, to jest właśnie lęk związany z moją własną oceną siebie. I kiedy ja to zrozumiałam, to też obudziła się we mnie ciekawość. No ale jak to? Czemu ja tak myślę? A może to inaczej można zrobić? Więc zamiana lęku w ciekawość polega również na tym, żeby przełożyć to na zadanie, na stworzenie jakiegoś planu, kolejnych kroków działania. Jak zrobimy pierwszy krok, czujemy sprawczość, dostajemy energię i odwagę do tego, żeby działać dalej. I wtedy każdy lęk staje się bardziej naszym zadaniem, naszym wyzwaniem, a nie czymś strasznym, co nas rozkłada na łopatki, jest tym potworem, który się czai pod naszym łóżkiem, w naszym życiu, w naszej torebce.
Widzę, Leszek, że pragniesz puenty.
Tak, zwróciłaś uwagę na bardzo ważną potrzebę, niedocenianą przez większość z nas. To jest potrzeba kontroli, szczególnie w czasach chaosu. I w związku z tym wydaje nam się, że im więcej kontroli, tym więcej spokoju. A okazuje się, że dobrze jest pomyśleć o tym, ażeby zacząć kontrolować własną potrzebę kontroli. To da nam spokój.
No to może się nie ma czego bać. Jak chcecie się dowiedzieć, czy jest, czy nie ma, to sięgnijcie po książkę. Leszek Malibruda, Dagny Kurdwanowska. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.